Chwała Bogu, bracia i siostry. Kilka tygodni temu Marek usługiwał z tego miejsca. Czytał pierwszy rozdział Księgi Izajasza. I wtedy tak mi zapadły w serce cztery słowa właściwie z tego urywka. Marek mówił na inny temat. Słuchałem kazania, ale te cztery słowa, właściwie jedno słowo z tych czterech, można powiedzieć, tak zasiało się w moim sercu. Te słowa to: uczcie się dobrze czynić. Uczcie się dobrze czynić. Czyli, żeby dobrze czynić, to trzeba się uczyć. Tak sobie wtedy myślałem. Ten rozdział, w ogóle cała księga, jest to posłanie Pana Boga do Izraela. I w tym pierwszym rozdziale Pan Bóg przez Izajasza mówi o tym, jak daleko Izrael odszedł od Boga i potem nawołuje do pokuty i mówi między innymi, że już wasze ofiary nie są mi miłe, nie chcę waszych ofiar, a święta, które obchodzicie na moją cześć, nie potrzebuję ich, obrzydliwością są. I potem właśnie mówi o tym, żeby oni pokutowali, żeby odstąpili od złego postępowania. I w tym kontekście padają te słowa: uczcie się dobrze czynić. Trzeba się uczyć. I od kilku tygodni myślę o tym temacie. Skoro tak Pan Bóg mówi, skoro tak Biblia nam mówi, to oznacza, że robienie dobrze, czynienie dobrego nie przychodzi samo z siebie. Musimy się tego uczyć. Później, kilka tygodni później, było czytane kolejne słowo z tego miejsca. Cały czas tamto było zasiane w moim sercu. Myślałem o tym, starałem się praktykować. I potem kolejne nabożeństwo i brat czytał, to chyba było przed modlitwą z listu do Rzymian. 7:18-19 werset. Paweł pisze tak: wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. A bowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Pamiętam kilka lat temu, gdy pierwszy raz ten werset czytałem, to też ciekawe, że jestem wierzący od 20 paru lat, a kilka lat temu wydawało mi się, że pierwszy raz ten werset czytam. Wtedy byłem lekko zaszokowany. No, kto jak kto, ale apostoł Paweł? Takie słowa? Przecież on całe życie poświęcił Bogu. Od momentu, kiedy Pan Bóg go zrzucił z konia i mu się ukazał, usłyszał jego głos, to on wszystko zostawił. Całe życie służył Bogu i był poddany Jego woli. Czytamy o tym, że chciał raz iść do Azji, ale we śnie Duch Święty powiedział mu: nie iść do Azji, tylko do Macedonii. Poszedł do Macedonii. I byłem lekko szokowany, że apostoł Paweł coś takiego pisze ze swojego życia, że nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A później po chwili, może to złe, ale poczułem też taką lekką ulgę. Pomyślałem sobie, to nie jest w takim razie tylko mój problem, ale nawet apostoł Paweł takie coś przeżywał, że wola jest i człowiek wie, jak trzeba i by chciał, bo Bogu służy, ale ciało nie pozwala. Nasz duch jest odnowiony. Tak dzisiaj Robert czytał, kto jest z Chrystusem, nowym jest stworzeniem. I gdy się nawracamy, też Biblia mówi, Pan Bóg nas zmienia, serce z kamiennego na mięsiste, nas odnawia, jesteśmy nowo narodzeni i duchem żyjemy już w Królestwie Niebios. Jesteśmy obywatelami dwóch królestw, niebiańskiego i cały czas ziemskiego. Jako ci ludzie odnowieni, nawróceni, jedną nogą jesteśmy już w Królestwie Niebiańskim. Ale mamy cały czas ciało, które nas tutaj wiąże i nam przeszkadza. Gdy się nawracamy, to nasze ciało się nie zmienia, nie dostajemy nowego. które samo chce robić, czynić dobrze i nie można go pohamować. I zobaczmy, apostoł Paweł pisze, jeszcze raz abyś pokazał 18 werset. Zaczął Paweł tak, że 18. A jest. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie dobro, tam dalej jest, ale tak by się poprawił apostoł Paweł. Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Czyli mieszka w nim dobro, bo dalej pisze i w wielu miejscach pisze, że jest odnowiony, poświęcił się Bogu. I, ale tu pisze, nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Jesteśmy odnowieni, nasz środek jest odnowiony, ale nasze ciało jest to samo. Biblia mówi w wielu miejscach o walce ducha z ciałem, o walce z tym, co jest duchowe i z tym, co jest cielesne. I tu apostoł Paweł pisze, że we mnie, czyli w ciele moim, nie mieszka dobro. Mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania brak. I my, ludzie, którzy jesteśmy odrodzeni duchowo, na nowo narodzeni, mamy Pana Jezusa, wiemy, jak należy postępować dobrze. Równie jest w tym, że dobre uczynki nie można wykonać duchowo, tylko nasze ciało musi je wykonać. A ciało woli sobie na przykład siedzieć przed telewizorem i coś dobrego jeść. Mówię o tym, bo to jest mój problem. Ciało chce sobie dogadzać. Ono nie chce, żeby duch, żeby myśli, serce porywało je do robienia czegoś, co nie sprawia przyjemności. Czynienie dobrze nie przychodzi nam naturalnie. Apostołowi Pawłowi też nie przychodziło naturalnie. Dlatego napisał te słowa. Musimy się tego uczyć. Uczcie się dobrze czynić. A dlaczego? Bo bez uczynków dobrych nie da rady. Nie da rady być wierzącym, nie da rady być nawet zbawionym. Chociaż zbawienie przez co mamy? Przez wiarę. To wszyscy wiemy. Tydzień temu brat miał kazanie o wierze. Pan Bóg nam przebacza wszystkie grzechy i odnawia naszego ducha, nasz środek, gdy w Niego uwierzymy. Nic więcej nie potrzeba. To jest kłamstwo, jeżeli się głosi, że trzeba nazbierać tych dobrych uczynków, nauczyć się i w pewnym momencie jest ich już tyle. Słyszałem kiedyś taką naukę. Tak na wadze. Jak już nawalisz na wagę tyle dobrych, żeby było więcej niż tych, co złych zrobiłeś, no to jesteś zbawiony. To jest kłamstwo. Tydzień temu słyszeliśmy, że zbawienie jest przez wiarę. Tylko to nam potrzeba, żeby być zbawionym. Ale wiara bez uczynków martwa jest. Musiałem wyjść w czasie kazania brata, nie wiem, czy to brat przytoczył w kazaniu, czy nie. Jakub mówi o tym, że wiara, owszem, jest nam potrzebna do zbawienia, ale wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli z tej zbawiającej wiary, tej prawdziwej, nie wypływają dobre uczynki, to jest to wiara martwa. To Biblia mówi o wierze i o uczynkach. Ale zobaczmy do listu Jakuba 2:26. On ten temat rozwija i na końcu bardzo mocno mówi. To samo, tylko o wiele słowach mocniejszych. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Nie mówi tu Jakub bawełnę, jak to się mówi. Nie chcę jakoś tego delikatnie powiedzieć, ale używa takiego porównania. Kto z was dotykał nieboszczyka, ciała nieżyjącej osoby? Ja osobiście mam jakąś barierę, jakoś tak nie mogę. Nigdy sobie nie uważam, żebym mógł pocałować nieboszczyka, nawet kogoś bliskiego. 3 razy w życiu tylko dotknąłem nieboszczyka. Ale cały czas czuję to, jak sobie przypomnę, ten dotyk. Chłód. Wydaje się, że poraża chłodem taka osoba nieżywa, mimo że ma temperaturę otoczenia. I jest to ciało takie twarde, takie jakieś jakby nie ciało żyjącego człowieka. Ostatni raz, pamiętam, tatę dotknąłem. Z wyglądu mój tata nawet miał taki wyraz twarzy, jak setki razy widziałem w życiu. Ale to nie był mój ojciec już. To był już jakby przedmiot, czy takie jego tylko powłoka, podobieństwo. Cały czas pamiętam te kontakty z nieżywą osobą. Tam już nie ma nic. To już jest tylko, przypomina wyglądem człowieka, który był. Bracia i siostry, jeżeli nie mamy wiary, to jesteśmy takimi trupami duchowymi. Biblia często się z nami nie patyczkuje. Często są to ostre słowa, bardzo obrazowe. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak samo wiara bez uczynków jest martwa. Tak jak trup człowieka. Tak Biblia nam wręcz mówi. Dlatego jeszcze raz, nie wystarcza, że uwierzy, że człowiek entuzjastycznie jest zadowolony z tego, że uwierzył, że już ma zbawienie. Też są takie kościoły, też są takie nauki, że podnieś raz rękę, pomodlimy się i potem ma wszystko załatwione. I potem już nie ma potrzeby mówienia o grzechu, nie ma potrzeby mówienia o uczynkach, o tym, żeby się starać, bo Pan Bóg cię zbawił, kocha cię i teraz już tylko myśl o tym, że będziesz w niebie z Nim. Ten werset i setki innych mówi, że nie jest to prawda. Jakub, w ogóle list Jakuba się skupia bardzo na uczynkach, na tym, jak powinniśmy być. I jeszcze jeden werset, też z kazania, chociaż nie pamiętam którego. W tym czasie, kiedy na temat myślałem, kiedy myślałem sobie o tym, że trzeba się uczyć dobrze czynić i o tych uczynkach, znowu było czytane. I to chyba Daniel czytał. Kto więc, Jakub 4,17, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Znowu szokujące słowo. To nie chodzi o to tylko, żeby się powstrzymywać od czynienia źle, ale Biblia nakazuje czynić dobrze. A wręcz napisane jest, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto z nas nie umie dobrze czynić? Może są tacy ludzie, którzy no nie umieją. No chcą i myślą, dzisiaj coś dobrego zrobię. I wymyślą, a nie umieją. Czy są tacy ludzie? Ja umiem dobrze czynić. Jeżeli chcę, jeżeli zaplanuję, potrafię bardzo dobrze coś zrobić. Komuś radość sprawić, komuś pomóc. Kto z nas nie umie? Wydaje mi się, że wszyscy umiemy. Może lepiej, może gorzej. Jakub pisze, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ludzie w dużej większości zapomnieli o tym. Często słyszymy, ja słyszałem zbyt wiele razy od ludzi mówiących, ja tam dobrze żyję, nikogo nie skrzywdziłem, uczciwy jestem. Co tam? Mój wujek tak też mówi, ja do żadnego kościoła nie chodzę, nie praktykuję, nie afiszuję, że jestem chrześcijaninem, ale ja żyję, trzeba. Nikogo nie skrzywdziłem, uczciwy jestem, dbałem o rodzinę, dzieci wychowałem, no i co mi więcej trzeba? Myślę, że to wystarczy, że nie robimy złego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak trafiłem na ostatni wywiad z profesorem Religu. On był takim zadeklarowanym ateistą. I już gdy był chory, w domu do niego przyjechali dziennikarze. Akurat trafiłem, siedząc właśnie przed tym telewizorem nieszczęsnym, na wywiad. I on wtedy, widać było, że już taki jest świadomy odejścia. I kilka razy powiedział w tym wywiadzie, ale to jest najważniejsze, że nikogo nie skrzywdziłem w życiu. Tak by się trzymał tej myśli, bo kilka razy wracał do tego. Mówi, to jest ważne, nikogo nie skrzywdziłem, nikomu nic złego nie zrobiłem. Dobrze, że nie zrobiliśmy nic złego. Dobrze, że nikogo nie pobiliśmy, nie ukradliśmy nic. Ale Pan Bóg powie, bardzo się z tego cieszę, ale co dobrego uczyniłeś? Czy tylko się powstrzymywałeś od złego, żeby nikogo nie skrzywdzić? czy co dobrego zrobiłeś? Ludzie, myśląc w ten sposób, nawet wypaczyli słowa Pana Jezusa. Na pewno wszyscy znacie powiedzenie: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest w świecie używane powiedzenie i większość ludzi, jak zapytasz się, to mówią, że to, to słowo z Biblii. To jest nauka chrześcijańska. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Czy to jest nauka Pana Jezusa? To są Jego słowa? Zobaczmy, jak brzmi oryginalny tekst. Łukasz 6:31. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Widzicie różnicę pomiędzy stwierdzeniem nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, a stwierdzeniem jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Chyba widzicie różnicę. Pierwsze stwierdzenie mówi nie krzywdź innych. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ja nie lubię, jak ktoś mnie kopnie, nie kopnę ciebie. A to, co Pan Jezus naucza tak naprawdę, mówi, to, co chce, żeby tobie czynili, wy im czyńcie. Czyli czyńcie dobro. Ja, oczywiście ja nie chcę, żeby ktoś mnie pobił, ktoś mnie okradł, ale ja bym chciał, żeby ktoś mi coś dał na przykład. Nie ukradł, ale nawet dał coś w prezencie. Nie kopnął, ale pogłaskał może. I ludzie wzięli niby słowa Pana Jezusa, ale ograniczyli to. Nie czyńcie dobrze, jak umiecie, to czyńcie, tylko wystarczy, jak się wstrzymacie od czynienia złego. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Tak często, niestety, ludzie myślą. Wróćmy do tego wersetu przewodniego, tego pierwszego, o którym wam mówiłem, o tym ziarnie, które zostało zasiane w moje serce i pracowało przez kilka tygodni, aż postanowiłem się z tym z wami podzielić. Uczcie się dobrze czynić. Biblia tutaj nas nawołuje nie do tego, żeby się pomodlić i żeby poprosić, żeby Pan Jezus w jednej chwili nas odmienił, żeby coś się stało z nami, z naszym ciałem głównie, ale nie tylko, i żebyśmy zaczęli czynić dobrze w sposób naturalny. Tak było najlepiej. Gdybyśmy teraz powiedzieli, dobrze, będziemy się modlić i teraz pomódlmy się, żeby to się odmieniło w ten sposób, że wyjdziemy stąd i nie będziemy wiedzieli nawet kiedy ciągle dobrze postępujemy, ciągle coś robimy w sposób naturalny, bardzo dobrze. Tak się nie stanie. Dopóki mamy ziemskie ciała, to musimy je ujarzmiać, musimy je skłaniać, musimy uczyć się czynić dobrze. No dobrze, musimy się uczyć. A czym jest nauka? Czy wystarczy, jeżeli dzisiaj będę mówił przez 4 godziny i wersety z Biblii przytoczę na temat dobrych uczynków? Jest ich dużo. Ponad 100 ja znalazłem, a pewnie jest więcej. Czy to wystarczy? Czy może by trzeba było, żeby cały tydzień byśmy się spotykali i co wieczór jakiś brat by nauczał przez kilka godzin na temat czynienia dobrze? Czy na tym polega nauka? Czy tak się uczymy w szkole? Czy tak się uczymy zawodów? Czy byśmy dali samochód do naprawy człowiekowi, który spędził 5 lat ucząc się, jak jest zbudowany, ale nigdy maski nie otworzył? Nie widział silnika nigdy, ale ma na rysunkach wszystkie części, jak działają, jak współdziałają. Czy wolibyśmy dać samochód komuś takiemu, co 20 lat jest potąd w smarze i siedzi w samochodzie, pod samochodem leży i naprawia? W szkole nawet, jeżeli się uczymy fizyki, jest wykład teorii, a potem co jest? Zadania. A jak się sprawdza, czy człowiek się nauczył? Jeżeli są egzaminy, matura jest na przykład, jest matematyka czy fizyka. Czy pytają o teorię? Może częściowo też, ale głównie zadania. Jak to w praktyce potrafisz zastosować to, co się nauczyłeś? Że samochód z miasta A do miasta B idzie z taką prędkością naprzeciwko z inną, coś jeszcze, oblicz tam coś. Nie? Wtedy, jeżeli masz teorię, potrzebna jest, to wtedy możesz sobie poradzić z praktyką. Jeśli chodzi o naukę jest tylko wtedy efektywna, gdy jest poparta praktykowaniem, doświadczeniami. Gdy coś się uczysz, to się dowiesz, a potem patrzysz, jak to można zastosować. Jeżeli mechanik się uczy, jak naprawić samochód i napisane, że jak odkręci tą część, to może wyskoczyć sprężyna, trzeba uważać, no to idzie odkręca i patrzy, jak ją przytrzymać. Tak samo jest z każdą nauką. Tak samo jest z uczeniem się czynić dobrze. Musimy wiedzieć, musimy znać Biblię, oczywiście, ale musimy praktykować. Mówiłem chyba w tym roku nawet, czy jeszcze w zeszłym roku, kazania. Jedno o sercu, jedno o umyśle. I jeżeli chcemy czynić dobrze, musimy jedno i drugie wykorzystać. Serce czuje, gdzie są potrzeby. Serce wie, czego Pan Bóg oczekuje. W sercu mamy Pana Jezusa przecież wszyscy. A znowu umysł może wymyślić, co można zrobić. Umysł może zaplanować, w jaki sposób zrobić. I pokierować ciałem, żeby doszło do wykonania. I nauka czynienia dobrze polega na tym, żeby zacząć czynić dobrze. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś takiej sytuacji, że sobie pomyśleliście, że zrobię jakiś dobry uczynek. Nie, że się nadarzyła okazja i zrobiliśmy. To oczywiście jest bardzo dobre i takie okazje trzeba wykorzystywać. Ale nie wiem, czy kiedyś doświadczyliście sytuacji, że mówicie sobie, no czytam w Biblii, że trzeba czynić dobrze, że trzeba się uczyć. No zrobię coś dobrego. Co mógłbym zrobić? I myślicie, no dobrze, mogę pomóc komuś tam, mogę coś tam innego zrobić, mogę kogoś ewangelizować. I wymyślacie coś i potem to realizujecie. Ja niestety bardzo rzadko, ale takie doświadczenia mam. Wiecie, jaka później jest satysfakcja, jak człowiek coś wymyśli, zaplanuje i zrealizuje. I potem myśli sobie, zrobiłem coś dobrego. I ta świadomość, że Pan Jezus w tej chwili patrzy i się cieszy z tego. I mimo tego wszystkiego, co w życiu, w czym uchybiamy, nieraz wielokrotnie mówimy o tym, że tak Paweł pisał, no chcę dobrze, a wychodzi źle. I mimo tego, że zaniedbujemy wiele rzeczy, to w tym momencie, wiedząc, że to nie robi z nas świętych osób i nie przekreśla wszystkiego złego, co robimy i co wymaga przebaczenia, ale wiemy, że akurat w tym momencie, akurat za to Pan Jezus się cieszy. Jak potem fajnie jest się pomodlić. Ja pamiętam takie modlitwy, kiedy mówię, Panie Boże, no znowu uchybiałem, znowu zaniedbywałem, znowu muszę Cię przepraszać, ale cieszę się, że dzisiaj jest jedna rzecz, z której wiem, że cieszysz się, że ja zaplanowałem i zrobiłem to. Kiedyś się z żoną podzieliłem, to mnie skarciła. Mówi, no jak ty możesz tak mówić? Ja mówię, no ale no ja wiem o tym, bo nieraz człowiek coś zaniedba i wie, że przewinił, tylko nie wie jak mocno, czy nieraz gdzieś przy okazji zrobi coś dobrego, a potem myśli, no to może fajne było. Ale jeżeli zaplanujesz i zrobisz dobrze, to jesteś pewny, że Pan mu się cieszy. Oczywiście nie można stanąć i powiedzieć, słuchajcie, ja w zeszłym tygodniu zrobiłem dobrze i teraz ja jestem dla was przykładem, patrzcie na mnie, bo ja tutaj dobrze czynię. Oczywiście to takie coś to jest pycha i to absolutnie to, co było, nawet było dobre, mogło być przekreślone. Ale taka drobna myśl, że akurat teraz, akurat dzisiaj jest coś, z czego wreszcie Pan Jezus się może cieszyć, że ja zrobiłem. Spróbujcie coś takiego zrobić, bracia, siostry. Spróbujcie sobie coś wymyśleć, zaplanować i zrealizować. I zobaczycie, jakie będzie wasze uczucie wieczorem, tam czy kiedy to już będzie zrobione. A tak jak bywa z każdą nauką, Jeżeli drugi raz tak coś zrobicie, będzie łatwiej. O wiele lepiej pójdzie. Potem będzie jeszcze łatwiej. A gdy nie przestaniemy tego robić, to stanie się to częścią naszego życia. Pomyślmy, gdybyśmy tylko raz dziennie, tak świadomie, dlatego, że Pan Jezus tego nas chce, dlatego jesteśmy Jego dziećmi, że mamy Go w swoim sercu, jesteśmy odnowieni. To tylko z tego powodu, chociaż raz dziennie byście wymyśleli jakąś rzecz, to zobaczcie, 360 razy w ciągu roku, a w ciągu życia tysiące dobrych uczynków, które kiedyś Pan Jezus, za które Pan Jezus nas pochwali. Powie, no wiele złego było, ale przebaczyłem, bo prosiłeś, ale starałeś się też dobrze czynić. Miałeś w głowie to, że ja tego od was oczekuję. To mogą być różne rzeczy. Nie sposób zrobić listy dobrych uczynków. A tak mówiłem, mamy Ducha Świętego, który podpowiada, jest jego taka rola. Ja, gdy myślałem w tym tygodniu na ten temat, byłem w delegacji, samochodem jechałem, myślę sobie, no co mogę, jaki mogę zrobić dobry uczynek, jadąc samochodem. Wczoraj się podzieliłem z tym, z bratem Czarkiem, zajechałem na Wielkopawa, on mówi, no mógłbyś ustąpić pierwszeństwa komuś tam przyjazdem. Nie pomyślałem o tym. A wtedy myślałem sobie, mam telefon. Jadę, nic nie robię, już muzyki posłuchałem, wiadomości. Mam telefon. I kilka telefonów wykonałem. Jeden na przykład do osoby, której świadczyłem o Bogu, ale no nie nawróciła się. I potem pieniądze pożyczyła ode mnie i już daleko stąd jest. I myślę, zadzwonię. Na pewno będzie myślała ta osoba, że dzwonię po pieniądze. Myślę, a ja zadzwonię, powiem, że dług masz, będziesz miał to oddaj, ale mnie ciekawi, jak żyjesz, co tam u ciebie się dzieje. Co masz w sercu, czy dalej o Bogu myślisz? I kilka innych telefonów takich zrobiłem. Można. Nawet jadąc samochodem można. No, albo można komuś ustąpić przejazdu i jeszcze się ładnie uśmiechnąć. Chociaż to jest drobiazg. Można wiele. Bracia i siostry, nalegam, żebyście to zrobili. Nawet dzisiaj jeszcze. Nawet po nabożeństwie możecie to zrobić. A co macie umysły, macie serca? Jest tyle rzeczy. Można najstarszej osobie dzisiaj kawę przynieść. Powiedzieć, ciocia, usiądź, co chcesz, ciasteczko ci przynieść, kawę. Nie lecieć do twoich rówieśników i rozmawiać, żartować. A babcie siedzą sobie same, czekają, aż ich dzieci zabiorą do domu. To jest tylko przykład. Nie lećmy wszyscy dzisiaj do cioci najstarszych. Ale to jest tylko przykład. Nie jest to miłe, nie jest to dobre. Taka osoba, jak do domu wróci, nie będzie mi miło, że ktoś młody nie poleciał żartować do kolegów, koleżanek, tylko się zaopiekował. Teraz, czy po południu, nalegam, bracia i siostry, żebyście spróbowali, żebyście pomyśleli, co można i zrealizowali. I proponuję, żebyśmy później na grupie domowej o tym porozmawiali. Ale nie bójcie się przychodzić na grupę domową teraz. Obiecuję, ja będę prowadził, że nie będę pytał każdego, że nie będzie każdy musiał po kolei mówić. Nie bójcie się przyjść. Jeżeli ktoś będzie chciał, to się podzielimy. Byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy się podzielili. Czy ktoś próbował, jakie miał doświadczenia, co wyszło. Jest jeszcze ponad setka wersetów o uczynkach, które będziemy mogli wybrane na grupie domowej podyskutować. Ale sama teoria nic nie da. Biblię diabeł zna na pamięć też. Trzeba praktykować. Dzisiaj w której z modlitw było, modlił się ktoś, nie pamiętam już kto, żeby stosować to Słowo Boże. Usłyszeć to nasiona, żeby wpadły do serca i żeby potem je stosować. Będę już kończył powoli. Na koniec zadam jedno pytanie do nas wszystkich. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Nie gniewajcie się na to pytanie, bo to jest cytat z Biblii. Jeszcze raz. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? To jest cytat z Biblii. także nie gniewajcie się, to napisał Jakub list otwarty, czyli do nas. I on się pyta, tak by to teraz stało, nie szukaj Maciej, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Takie może być obraźliwe pytanie, dlatego mówię, że to cytat. Ciężko jest stać, powiedzieć teraz tak, ja jestem mądry i rozumny. Dlatego w sercach sobie na to odpowiedzmy. No na pewno nie jestem na tyle mądry, rozumny, żeby teraz to powiedzieć, że tak, ja jestem. Ale jak spojrzę z drugiej strony, na co to jestem, głupi czy nierozumny? No raczej nie. No, także to sam dla siebie to odpowiem, że no jestem. No, nie będę z tym już tam wyskakiwał, ale jestem. I pewnie większość z nas tak odpowie. No nikt nie powie, że nie, ja jestem głupi i nierozumny i tutaj polegam na was. Takie pytanie zadał Jakub i to, co dalej pisze, 3.13, teraz macie pokazać. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. To jest, ten werset jest w kontekście całego rozdziału. Ten rozdział trzeci od początku mówi o języku. Jaki to jest okropna część ciała, nasz język. Że jest najmniejszy, a najwięcej kłopotów sprawia. Że jeżeli ktoś jest w stanie opanować język, to jest mężem doskonałym. Czy lepiej jest słuchać niż mówić. I potem zaraz ten drugi akapit jest właśnie to. Czy jesteś między wami mądry i rozumny? Wydawać by się mogło, że jeżeli takie pytanie zadajemy i ktoś jest, no to jak pokazać mądrość i rozum? No to chodź, powiedz coś, połóż nas, okaż to swoją mądrość, w czym jesteś mądry. Jeżeli jest profesor mądry, to wykłady prowadzi, książki pisze. Tak by się mogło wydawać. Ale przedtem Jakub pisze też w tym rozdziale, że język to jest taki mały kawałek ciała, który się pyszni z wielkich rzeczy. Językiem można się pysznić z wielkich rzeczy. Dlatego ta wymowa tego wersetu jest szczególna. Jesteś między wami mądry i rozumny? To nie chodź i nie przyjdź i nie mów nam. Nie pysznij się swoim językiem. Tylko niech to pokaże, jak ktoś mądry, rozumny, to nie gadaj za dużo. Nie mów, jaki to jesteś mądry. Ale pokaż to przez postępowanie dobrymi uczynkami. Inaczej, jeżeli jesteś mądry, to nie pokazuj tego językiem, tylko pokaż to czynem. Amen.